Naczelna siostra przełożona Regina dzisiaj rano podeszła i powiedziała, że się modlili o dzisiejsze słowo, o wczorajszą usługę też. Także jestem bardzo wdzięczny, bo modlitwa jest bardzo ważna, szczególnie kiedy mamy głosić Słowo Boże. Taka jest prawda, że to nie jest nasze słowo, to nie jest nasze prywatne słowo, głosimy Słowo Boga. I ważne jest, czy głosimy je po myśli Bożej, czy też nie. Natomiast nie wiem, czy słyszeliście, jak to ksiądz i rabin w niewielkiej miejscowości próbowali pomóc ludziom. A więc niedaleko kościoła, przy głównej drodze, na wielkiej tablicy piszą takie słowa. Zatrzymaj się, to już koniec, nie jesteś jeszcze gotowy, by umierać. Wiecie, kiedy to tak pisali, przygotowywali, podjeżdża jakiś człowiek samochodem, otwiera szybę i mówi: wy, fanatycy religijni, znowu straszycie ludzi. Zamknął i pojechał dalej. Po chwili słychać było tylko taki stuk, odgłos gniecionej blachy i cisza. W końcu rabin machnął rękoma i ramionami, mówi: słuchaj, może byśmy tak po prostu napisali, stop, mostu nie ma. Czasami tak jest, że chcemy przekazać pewne rzeczy i próbujemy tak ładnie ubrać to w słowa, że ludzie do końca nie wiedzą, o co chodzi. Ja chciałbym dzisiaj bardzo prostym językiem mówić o rzeczach, które są szalenie ważne, bo dotyczą naszego życia i naszej przyszłości. Brat tutaj już mówił, że szkoła, którą rozpoczęliście, a ja mam ten przywilej być pierwszym, no nie pierwszym, ale z gości pierwszym kaznodzieją, jest to szkoła, która ma wykształtować liderów. I muszę powiedzieć, że nie ma lidera, który byłby liderem bez wiary. W Biblii znajdujemy liderów, którzy są wypełnieni wiarą, mają wiarę, bo inaczej nie byliby liderami. A zatem wczorajsza moja usługa to był wstęp do mojego dzisiejszego, do mojego wykładu, ponieważ chciałem, abyśmy przypomnieli sobie, że podstawą w naszym życiu jest Boże Słowo. Ono jest niezmienne, świat się zmieni, wy się zmienicie, młodzież się zestarzeje, ci, którzy są już starsi, odejdą do Pana, jeśli Pan wcześniej nie przyjdzie, wiecie, ale Słowo Boże się nie zmieni, to jest niezwykłe. I to jest dla nas dowód. Popatrzcie, przez tyle lat nikt nowego niczego nie wymyślił, więc ja dzisiaj również w mojej usłudze nie będę wam odkrywał nie wiadomo czego, ponieważ będę wam mówił rzeczy, które były zwiastowane 20, 100 lat temu, wierzę 200 i wcześniej. A zatem chcę, aby dzisiejsze słowo było dla nas zachętą. Na temat wiary można bardzo wiele mówić, ponieważ cała Biblia jest przesiąknięta wiarą. Począwszy od stworzenia świata, od Abrahama, kończywszy na apostołach. I dzisiaj również my jako Kościół jesteśmy efektem wiary. Czy wam się to podoba, czy nie, ale taka jest prawda. W dzisiejszym wykładzie, mój wykład podzieliłem jakby na dwie części. Pierwsza część głównie będzie dotyczyła wiary, czyli będę mówił o tym, co to jest wiara. Będę również mówił, jak otrzymać wiarę, skąd ona się bierze. Również będę wspomniał o tym, skąd bierze się niewiara, bo to jest też ważne, żebyśmy wiedzieli. I druga część to będzie chodzenie w wierze. To będzie takie bardzo praktyczne, będę to przeplatał przykładami z Biblii, bo one są najpewniejsze i sprawdzone. Ale również będę dzielił się swoim własnym życiem, moimi przykładami z mojego życia. A zatem przejdźmy do podstawowego, tego pierwszego naszego wykładu na temat wiary. Jeśli pragniesz być zbawiony, ochrzczony Duchem Świętym, uzdrowiony, bądź też masz inne potrzeby, których zaspokojenia spodziewasz się od Boga, to muszę ci powiedzieć jedno. Bez wiary jest to niemożliwe. Wiara jest niezbędna. Biblia powiada tak. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi... Wiecie, nie lubimy słowa musi. Nikt nie lubi, kiedy ktoś nam mówi, ty musisz. A już jak w kościele ktoś nam mówi, ty musisz. Pastor musi, bo mu płacą. No to musi. A ja nie muszę, ja nie muszę. Jest napisane, kto pragnie. A Bóg powiada, musi. Jeśli chcesz przyjść do Boga, to musisz uwierzyć, że On istnieje. A więc, kochany, ja ci w tym nie pomogę. Ja mogę zachęcić cię do wiary, ale nie mogę za ciebie uwierzyć w Boga. To jest twoja indywidualna sprawa. I tutaj jest pewne ostrzeżenie. Biblia powiada, że wiara nie jest sprawą wszystkich ludzi. A zatem jeśli możesz wierzyć, to jest to Boży przywilej i Boży dar, że możesz wierzyć w Boga prawdziwego. Dalej, bez wiary nie tylko nie można podobać się Bogu, ale również nie można otrzymywać odpowiedzi na modlitwy. A zatem możesz mieć marzenia, pragnienia, ale jeśli nie wierzysz, że Bóg jest jedyny i prawdziwy i to On jest podstawą twojego życia i to On może rozwiązać wszystkie twoje problemy, może zaspokoić każdą twoją potrzebę, to nawet jeśli będziesz się modlił, nie wierząc w to, nie otrzymasz żadnej odpowiedzi. Na dowód tego mamy takie oto słowo. I wszystko, cokolwiek byście prosili w modlitwie, z wiarą otrzymacie. I to powiedział sam Pan Jezus. Wszystko, o cokolwiek byście prosili, ale z wiarą, to jest warunek, otrzymacie. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, to jest dobra wiadomość. Ja zawsze Boga proszę, Panie, daj mi mądrość. Ja bardzo potrzebuję Twojej mądrości. Wiecie, i jeśli chodzi o mądrość, to muszę wam powiedzieć, że Bóg jest tutaj niezwykle hojny. Czytamy bowiem, a jeśli komu z was brakuje mądrości, niech prosi Boga. Wierzę, że potrzebujemy kształtować się, uczyć, musimy chodzić do szkoły, musimy nauczyć się czytać. I to, co dzisiaj tutaj brat mówi, jest bardzo ważne. To też kształtuje nasz charakter. Ale mówię o mądrości, która nie jest mądrością tego świata. Mądrości Bożej. Znam ludzi, którzy nie są wykształceni. Taka osoba bliska jest w mojej rodzinie, to jest moja teściowa. Osoba, do której przychodzą bardzo wykształceni ludzie, aby z nią rozmawiać. Wiecie, i oni wychodząc mówią, skąd ona ma taką mądrość? Niektórzy uważają, że to jest mądrość życiowa i tak dalej. Ale ja wierzę, jeśli dobrze czytałem Biblię, możemy powiedzieć, że jest to Boża mądrość. Bóg obrócił mądrość tego świata w głupstwo. A tych, którzy w tym świecie uznani są za niemądrych, co? Wiecie, Bóg czasami czyni pewne rzeczy dosyć przewrotnie. Wiecie dlaczego? Bo Bóg chce pokazać, że to On nad wszystkim panuje i do Niego należy wszelka władza, moc i majestat. I drogi bracie, możesz i droga siostro, możesz być kandydatem takim, którego Bóg chce obdarzyć dzisiaj szczególną mądrością. Wyraźnie czytamy również, że wątpiący pozbawiają się błogosławieństw otrzymanych przez wierzących i taka jest prawda. Możesz sam pozbawić się Bożego błogosławieństwa, jeśli zaczynasz wątpić, jeśli przestajesz wierzyć. Pan Jezus powiedział tak, wszystko jest możliwe dla kto w to wierzy? Ręka do góry. No prawie już powinienem skończyć wykład, bo już nie trzeba mówić, skoro wszyscy wierzą, ale nie wszyscy podnieśli rękę. Wszystko jest możliwe dla tych, którzy wierzą. Drogi bracie, czy ty naprawdę w to wierzysz? Wszystko jest możliwe. W słowie wszystko zawiera się wszystko. A więc twoje życie, twoja rodzina, twoje zdrowie, twoje zbawienie, wszystko dla wierzącego jest możliwe. To jest niezwykłe. To jest wspaniałe. Natomiast również jest ostrzeżenie, że przekleństwo spada na ludzi, którzy nie wierzą w Boga i na tych, którzy polegają na człowieku. I tutaj chciałbym kogoś poprosić, aby otworzył Księgę Jeremiasza, 17 rozdział. Będę prosił niektórych z was, abyście brali taki czynny udział. Dzisiaj brat mówił o takim zaangażowaniu się. Nie piszcie, nie rysujcie mnie, bo w zborze, którym ja usługuję, moja młodzieżówka pewnego dnia narysowała mnie i mi zostawiła taką kartkę na kazalnicy. No, tak nie musicie tego robić. Wiem, jak wyglądam. W każdym bądź razie chcę, żebyście brali udział, czytając Słowo Boże. Dobrze? Jest to Księga Jeremiasza, 17 rozdział, od 5 do 8 wiersza. Głośno, ładnie i wyraźnie. Proszę bardzo, kto chce na ochotnika przeczytać? Ręka do góry, żebym wiedział kto, żeby jest siostra tutaj nasza naczelna, proszę bardzo. I słuchamy Bożego Słowa. Dziękuję bardzo. Mamy tu piękny obraz. Obraz przedstawiający błogosławionego człowieka i obraz przedstawiającego człowieka, który żyje pod przekleństwem. Pierwszy człowiek, który żyje pod przekleństwem, czytamy, że jest podobny do jałowca, który mieszka gdzie? Gdzieś tam na stepie, w miejscu suchym, niezaludnionym i mało tego, patrzy w przyszłość i nie widzi nic dobrego. Moi kochani, żyjemy w kraju, w którym ludzie najbardziej, myślę, że chyba najczęściej narzekają na swój los. Była robiona ankieta i okazało się, że w naszym społeczeństwie 95% ludzi narzeka. A żeby było jeszcze ciekawiej, 95% w tym kraju to chrześcijanie. Przeklęty człowiek, który polega na drugim człowieku. Co robisz, kiedy pojawiają się problemy w twoim życiu? Co robisz, kiedy nagle spada na ciebie coś nieoczekiwanego? Gdzie się udajesz w pierwszej kolejności? To pokazuje, komu tak naprawdę wierzysz. Jeśli zaczynasz ufać i polegać na człowieku, nieważne, kto by to nie był, to może być nawet twój brat i twoja siostra w Panu, to muszę ci powiedzieć, że to się Bogu nie podoba. W pierwszej kolejności Bóg chce, żebyś przyszedł do Niego i Jemu zaufał. Dlatego, że wtedy pozbawiamy Boga, chociaż nie możemy tego zrobić dosłownie, pozbawić Jego mocy, ale w naszych myślach, w naszych sercach pozbawiamy Go, żeby uczynił coś możliwego dla nas, bo wydaje nam się, że człowiek drugi lepiej by to zrobił i szybciej. A zatem popatrzmy, ten człowiek, który polega na człowieku, jest nieprzyjemnym człowiekiem. Bo wiecie, można powiedzieć, że drzewo, takie jak jałowiec, a raczej krzew, nie jest przyjemny w obyciu, taki wiecie, w dotyku, nie można go przytulić do siebie, bo jest dosyć ostry, prawda? Człowiek, który polega na drugim człowieku. Mało tego, to jest człowiek, który nie widzi tego, że przychodzi dobre. Znacie takich ludzi, którzy mówią, tu się nic nie dzieje, nic tu nie będzie, ja wiem, że nic z tego w ogóle nie będzie. To są ludzie, którzy żyją i czasami pośród nas, czasami takich ludzi mamy również w Kościele. Druga sprawa. Bóg stawia teraz drugi obraz człowieka, który polega na Bogu. I popatrzcie, gdzie jest jego oparcie. Czytamy, że ufnością jego jest Pan i polega na Panu. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Wiecie, to jest drzewo, wspaniałe drzewo. To nie jest krzew. To jest drzewo, które zapuszcza swoje korzenie gdzie? Nad wodę. Woda w Biblii jest symbolem Bożego Słowa. Im głębiej wkładasz swoje korzenie w Boże Słowo, to teraz popatrzcie, co dalej czytamy. Nie boi się, gdy upał nadchodzi. Jeśli jesteś człowiekiem mocno zakorzenionym w Bożym Słowie, nie musisz się niczego bać. A szczególnie, kiedy przychodzi susza. Upał. Wiecie, to są warunki niesprzyjające. Drzewo lubi wodę, lubi dobre warunki, a tu nagle przychodzi susza. Kiedy przychodzi susza, to wiemy jedno, nie ma żadnego owocu. Ludzie zaczynają głodować. Ale drogi bracie, jeśli twoje życie jest mocno zakorzenione w Bożym Słowie, ty się nie musisz tego obawiać. Czytamy, jego liść pozostaje zielony, zawsze będzie miły i przyjemny dla oka. W tych liściach można znaleźć ukojenie, cień. Popatrzcie. Taki jest człowiek, który wierzy i ufa Bogu. To nie jest człowiek taki, wiecie, bardzo sprawiający wrażenie bardzo poważnego chrześcijanina. Wiecie, czasami tak patrzymy, ktoś, kto wzboży się tak bardzo poważnie, oczy ma skupione na Biblii, wydaje nam się, że to jest człowiek bardzo pobożny. A czasami w obyciu jest bardzo szorstki. Ale Biblia powiada, że człowiek, który naprawdę polega na Bogu, to jest to człowiek, który wydaje owoc. Jego liście zawsze są zielone. To nie jest wyschłe, ale jest zielone. W tym jest życie. Ten człowiek jest pełen życia. Ten człowiek jest przyjemny, miły. To jest człowiek, który wydaje owoc i nigdy się nie frasuje, kiedy przychodzi poważny problem. Popatrzcie, kiedy przychodzą doświadczenia, ten człowiek zawsze wydaje owoce. Nie jest zależny od okoliczności. Drogi bracie, kiedy przyjdzie trudny czas, Bóg będzie nadal oczekiwał od ciebie i ode mnie czego? Owocu. Bo Bóg powołał nas do tego, abyśmy co? Szli i owoc wydawali. Dobrze. I ostatnia rzecz. W objawieniu świętego Jana czytamy takie ostrzeżenie. Słowo Boże powiada, trzymaj co masz, aby nikt nie zabrał twojej korony. Wiecie, wiara to nie jest sprawa, że ona tak się gdzieś pojawia i odlatuje. Mamy trzymać to, co usłyszeliśmy. Wiecie, w tej księdze, dzisiaj brat już mówił, a tam dosłownie jest zapisane, pozwólcie, że to przeczytam. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. W innym miejscu, poczekajcie, to jest objawienie świętego Jana, 3:11. Natomiast w tym samym 3 rozdziale czytamy tak. Bądź czujny, 2 werset, i utwierdź co jeszcze, przepraszam, 3 werset. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, a co i strzeż tego i upamiętaj się. A zatem Bóg zobowiązuje ciebie, abyś strzegł tego, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś. Dlatego, że jeśli tego nie będziesz strzegł, to jest ktoś, komu bardzo zależy na tym, żeby ci to po prostu wykraść. Zatem pytanie jest, co to jest takiego wiara? Żeby to dobrze zrozumieć, otwórzmy sobie znane miejsce w Piśmie Świętym. Jest to list do Hebrajczyków, 11 rozdział. Jeśli ktoś ma, prosiłbym, żeby ładnie i głośno przeczytał, bardzo wyraźnie. Kto chce na ochotnika przeczytać? Proszę bardzo, jest siostra. I jeśli was mogę wszystkich prosić, gdybyśmy mogli powtórzyć to razem. To jest ważne, ja później będę mówił o wyznaniu, ponieważ ono jest nierozłączne z naszą wiarą. Chciałbym, żebyśmy mogli dzisiaj to powiedzieć wyraźnie. Uwaga, 3, 4. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A więc popatrzcie, autor tutaj definiuje pewność lub przeświadczenie, wiarę jako pewność i przeświadczenie, przekonanie dotyczących rzeczy, których jeszcze nie widzimy. Czego, bracie, droga siostro, dzisiaj nie widzisz jeszcze w twoim życiu, w twojej rodzinie? Czego jeszcze nie widzisz? Biblia powiada już, wiara to jest pewność tego, czego jeszcze nie widzisz. To nie jest gdybanie, a może kiedyś będzie lepiej. Biblia powiada, to jest pewność. Na czym ta pewność się opiera? Na czym ona może się oprzeć? Tak naprawdę, kochani, wiara może się oprzeć tylko i wyłącznie na Bożym Słowie. Kochani, to nie oznacza, że będziemy mieć całkowite poznanie, bo poznanie kiedyś będzie całkowite, kiedy spotkamy się z naszym Panem. Wtedy już nie będzie potrzebne nam poznanie, Biblia, nie będą proroctwa nam potrzebne, języki ustaną. Popatrzcie, wszystko się skończy, ale z chwilą, gdy spotkamy się z Panem. Ale zanim to się stanie, to wszystko jest nam potrzebne i tym bardziej wiara jest tobie i mi potrzebna. Bo wiemy, że bez wiary Bogu podobać się nie możemy. A zatem, popatrzcie, w Biblii, w tym rozdziale, zresztą czytamy później, jak pokazuje autor wiarę w życiu wielu ludzi, wielu mężów Bożych, wielu niewiast Bożych. Będziemy dzisiaj mówić na ten temat. Przykład wiary Abrahama, popatrzcie, też w bardzo ciekawy sposób ilustruje to, o czym tutaj jest mowa. Abraham w pewnym momencie swojego życia miał złożyć swojego syna w ofierze. Niezwykłe doświadczenie, bardzo trudne doświadczenie. I wiecie, jak funkcjonowała jego wiara? Wiedział, że to jest wcale nieproste. Ja nie chciałbym wnikać w to, co on myślał, jadąc ze swoim synem tam na tą górę. Ale on miał pewne przekonanie, że jeśli on go zabije, to Bóg jest w stanie go... Zobaczcie. On miał takie przekonanie. A więc wiara dotyczy sfery niewidzialnej. Pan Jezus powiedział tak, błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Drogi bracie, droga siostra, na samym początku, jeśli oddajesz swoje życie Bogu, już jesteś błogosławiony. Dlaczego? Ponieważ Go nie widzisz, a już w Niego uwierzyłeś. A zatem jesteś błogosławiony i pod szczególnym Bożą przychylnością. Zatem Bóg oczekuje, że w naszej wierze będziemy mieć pewność, nie tylko myślę, że to się może spełnić, to jest pewność. Pewność, jestem pewien i jest to niepodważalne, dlatego że Bóg chce przez to dokonywać wielkich, wspaniałych rzeczy w twoim i moim życiu. Jak otrzymać wiarę, kochani? Po pierwsze, chcę powiedzieć jedną. Sądzę, to jest moje osobiste przekonanie, myślę, że człowiek został stworzony w ogóle do tego, by wierzyć. Kiedy patrzę na moje dzieci, od samego początku używają wiary. Kiedy my przychodzimy na świat, jesteśmy zależni, można powiedzieć, w pewnym sensie od wiary. Dziecko jest zależne od swoich rodziców. Kiedy rodzic wyciąga ręce i dziecko biegnie do niego, to nie robi tak, prawda? Dziecko wyciąga ręce i biegnie. Kiedy ma skoczyć, chociaż czytałem o takim ojcu, który próbował nauczyć syna twardej szkoły i mówi do swojego syna, słuchaj, stojącego na drabinie, skocz, ja cię złapię. I ten chłopak niepewny bał się, mówi, ojciec, ja cię złapię. No i on rzucił się w stronę ojca, a ojciec cofnął ręce i chłopiec spadł na ziemię. I ojciec wtedy mówi, widzisz synu, naucz się, nie wolno nikomu ufać. Bardzo, bardzo trudna szkoła. Nasz ojciec, który jest w niebie, nigdy tego nie zrobi. Kiedy mówi, rzuć się, to wie, co mówi i nigdy cię nie załatwi tak jak ten ojciec. Ten ojciec po prostu, nie wiem, czy był do końca mądry, natomiast na pewno nauczył go skutecznie, jak nie wierzyć. A zatem od samego początku jesteśmy stworzeni i używamy wiary, czy się nad tym zastanawiamy, czy też nie. Bardzo proste przykłady, nawet z dzisiejszego dnia. Wypiliśmy kawę tutaj, ale nikt nie sprawdził, czy woda, którą zalaliśmy kawę, rzeczywiście jest zdrowa, a może coś tam jest. Nikt z nas nie popędził do sanepidu, żeby sprawdzić, co w tej wodzie się znajduje. Idziesz do sklepu, kupujesz rzeczy, jesteś pewien, nie zastanawiasz się nad tym, że to może być niebezpieczne, dopóki się coś nie wydarzy. Popatrzcie, każdego dnia używamy wiary, chociaż nad tym się nie zastanawiamy. Jadąc do domu autobusem, ty masz przekonanie, że ty dojedziesz na miejsce. Nigdy nie myślisz o tym, że nagle wejdziesz do autobusu, który będzie miał wypadek. Gdybyś tak myślał, to byś do tego autobusu nigdy byś nie wszedł. Lecąc samolotem, masz nadzieję, aczkolwiek zawsze jest to taka lekka niepewność, no ale jak już jesteś w powietrzu, to już lecisz. Nie masz pewności, ale w zasadzie nie zastanawiasz się na tym, wiesz, że powinieneś tam dolecieć. To jest takie normalne i popatrzcie, idziemy, mimo że nawet kiedy słyszymy o katastrofach lotniczych, czy to oznacza, że ludzie przestali latać samolotami? Nie. Nadal wsiadają do samolotu i latają. Jeśli słyszymy o katastrofie pociągu, autobusu, czy ludzie przestają już jeździć? Nie, robią. Robimy to w sposób naturalny. I muszę powiedzieć, że my jako polskie społeczeństwo jesteśmy bardzo wierzącym narodem. Wiecie, wystarczy powiedzieć, rzucić hasło, słuchajcie, benzyna za 2 dni będzie droga. I ktoś powie, ja w to nie wierzę. Pytanie, skąd te kolejki na stacjach paliwowych, nie? Albo na przykład gorsze rzeczy, gdzieś tam na jakimś szkle coś widać i już za chwilę ołtarzyk zrobiony, ludzie klękają, bo wierzą, że tam jest coś niezwykłego. Zatem my nie mamy problemów z taką wiarą. Ale nie mówię tutaj, to jest zwykła wiara. Ja dzisiaj chcę mówić o biblijnej wierze, bo tu zaczynają się poważne problemy. Biblijna wiara bierze się tylko i wyłącznie ze Słowa Bożego. Tylko i wyłącznie z żadnego innego źródła, stamtąd tylko wypływa prawdziwa wiara. Jeśli słuchasz Bożego Słowa, to musisz wiedzieć, że wiara rodzi się ze słuchania Słowa Chrystusa. Słowo Boże objawia Jego wolę, czyli Bożą wolę, i tylko wtedy, kiedy ją znamy, możemy jej wierzyć. I jeśli ktoś mówi, bracie, ja nie wiem, czy ja mogę wierzyć, czy wierzę, jeśli nie znasz Bożej woli, no to w co ty masz wierzyć? Komu masz wierzyć? Bóg dzisiaj zostawia nam to, co jest dla nas najcenniejsze. Zwróćcie uwagę, kiedy przyszedłeś do Jezusa, musiałeś uwierzyć. Nie ma innej możliwości. Zbawieni jesteśmy z wiary. Ale czy Pan Jezus posłał anioła, który przyszedł do ciebie i mówi, słuchaj, drogi bracie, drogi synu, musisz tak i tak zrobić, musisz się, wiesz, do naszego mistrza, naszego Pana narodzić, musisz mu oddać swoje życie, do kolejnej osoby, kolejny anioł przychodzi. Czy tak jest? Nie. Wszyscy, jeśli byśmy tutaj złożyli świadectwo, powiemy jedno. Usłyszałem Boże Słowo. Ktoś mi głosił, co? Boże Słowo. A zatem wiara bierze się ze słuchania. Ale słuchania nie byle czego, ale słuchania tylko i wyłącznie Słowa Bożego. Pewien kaznodzieja Moody, którego znamy, opisując swoją młodość, stwierdził, że jako kaznodzieja modlił się często, aby Bóg dał mu wiarę. I pewnego dnia czytał list do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset. I tam czytamy to właśnie. Wiara jest wtedy ze słuchania przez Słowo Chrystusowe. I nagle uświadomił sobie to, że szukał wiary w nie na właściwym miejscu, niewłaściwej drodze. I popatrzcie, czytamy i czytając, zobaczył, że Bóg powiedział mu już, jak posiąść wiarę i skąd ta wiara się pojawia. Możesz 20 lat modlić się, chociaż wiesz, że Bóg jest łaskawy i ci wskaże w końcu ten rozdział w Biblii, żeby pokazać ci, skąd ta wiara jest, ale możesz modlić się i wołać, Panie, ja chcę być wierzącym człowiekiem. Nie jest to zgodna modlitwa. Chociaż był taki moment, kiedy apostołowie powiedzieli, Panie, przydaj nam wiary. Potrzebujemy więcej wiary. To jest co innego. Ale wiecie, dla Boga ziarenko gorczycy. Taka wiara wystarczy, aby dla Boga nie było rzeczy niemożliwej. Chcę wam powiedzieć, że kościół bez wiary jest martwym kościołem. Wierzący człowiek bez wiary nie jest wierzącym człowiekiem, jest martwym człowiekiem. Będziemy mówić o tej żywej, prawdziwej wierze. Natomiast chcę powiedzieć, że jeśli chcemy wierzyć w Boga, to musimy uwierzyć, że On istnieje i szukać Go. Gdzie Go mamy szukać? Tam, gdzie On mówi, w Jego Słowie. Czytając Boże Słowo, będzie wzrastać Twoja wiara. I tu Ci już nie mogę pomóc. Bo wiecie, Duch Święty ożywia Boże Słowo, kiedy je czytasz. Kiedy ono jest w Twoim życiu, Duch Święty może wykonywać piękną pracę pod warunkiem, że jesteś przy Bożym Słowie. Jeśli już masz wiarę poprzez Słowo, należy dbać o jej rozwój. To nie jest tak, że mamy tylko jednorazowe doświadczenie wiary w naszym życiu. Dzisiaj brat mówił o rozwoju i to nie na jeden dzień, na dwa dni, ale na wiele lat. I chcę powiedzieć, że dokładnie to się dzieje z wiarą. Bóg prowadząc nas, uczyć nas będzie, jak wierzyć. A zatem, kochani, co to znaczy? Mamy umacniać naszą wiarę, tak? Uzupełniać mamy naszą wiarę. Czy to znaczy, że ona jest niekompletna? Ja wierzę, że ona jest wystarczająca do zbawienia, ale żebyśmy mogli jeszcze bardziej cieszyć się jakością chrześcijańskiego życia, trzeba ją czymś uzupełniać. W liście Piotra, jeśli dobrze pamiętam, nie mam tego zapisane, ale tam na pewno to się znajduje. Pozwólcie, że to szybciutko znajdę. I właśnie dlatego w pierwszym rozdziale dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie wiarę waszą. Mamy uzupełniać czym? Cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie, uwaga, i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni. Chcę powiedzieć, że nigdy, jeśli wierzysz prawdziwemu Bogu, jeśli uzupełniasz swoją wiarę, nigdy nie będziesz bezużyteczny. Ja rozumiem, że pastor pragnie, aby wszyscy ludzie byli zaangażowani w życie kościoła, zboru. Wszyscy tego pragniemy, ja bardzo też tego pragnę. Ale chcę powiedzieć, że nasze nawet zaangażowanie i wyciąganie ludzi, żeby coś robili, jest niewystarczające. Dlatego, że jeśli człowiek nie zadba o swoją wiarę i nie będzie jej uzupełniał tym, o czym tu jest mowa, to tak naprawdę my tylko będziemy ciągnąć tych ludzi i będziemy sami zmęczeni i ci ludzie będą zmęczeni. Ale wiecie, jest coś niezwykłego, kiedy Boża moc zaczyna manifestować się w Bożym Słowie i przez te wszystkie rzeczy, których my musimy dopilnować, bo Biblia powiada usilnie dołożyć wszelkich starań ze wszystkich sił. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Wiecie, kiedy człowiek po jakimś czasie przychodzi, kiedyś przyjdzie do mnie pewien człowiek, mówi, bracie, wiesz co, ja już tyle lat jestem w kościele, ja zaczynam tracić pewność zbawienia. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że człowiek przestał czytać Boże Słowo. Przestał uzupełniać swoją wiarę, a tym samym przestał być użyteczny, stał się nieużyteczny, a po jakimś czasie już zaczął tracić pewność w swoje powołanie i wybranie. Drodzy kochani, nie dopuśćmy do tego, żeby tak się stało. Skąd zatem bierze się niewiara? Kto wie, skąd bierze się niewiara? Jeśli wiara bierze się ze słuchania, to z czego bierze się niewiara? Kto może podpowiedzieć? Też ze słuchania. Też ze słuchania. I jest wiele dowodów na to w Biblii, ale nie tylko, że właśnie wiara również bierze się ze słuchania. Niewiara, przepraszam. Kiedy Adam i Ewa byli w ogrodzie Eden, pamiętajmy tę historię, nie? Bóg im wszystko dał, piękne miejsce dla nich przygotował. Jedno prawo tylko mieli. Nie mieli brać owocu, zrywać owocu z jednego drzewa, poznania dobra i zła. To było całe prawo, jakie oni mieli. Więcej praw tam nie było zupełnie potrzebnych. Ale popatrzcie, przyszedł ktoś inny, diabeł, i czytamy co? I zaczął co? Rozmawiać. Zaczął mówić do Ewy i Ewa co? Słuchała jego słów. I co on mówił? Czy na pewno? Czy na pewno? Wiecie, poddawał pod wątpliwość, co poddawał? Boże Słowo. Wiecie, w latach 80. w Stanach Zjednoczonych był podany komunikat lekarski, medyczny na temat palenia papierosów, bo jeszcze do niedawna palenie papierosów było uznawane jako nic szkodliwego dla zdrowia. I w końcu w 85 czy 86 roku oficjalne było stanowisko medyczne, że palenie papierosów jest bardzo szkodliwe i zabójcze. Ale komuś zależało na tym, żeby ta opinia nie była taka zła i długo to trzymali. Okazuje się, że cały ten producenci tytoniu zawiązali taką jedność, spółkę i robili wszystko, żeby poddać pod wątpliwość, wiecie, żeby ludzie nie myśleli o tym, że to jest takie prawdziwe lub też nie. I w prywatnej notatce jednego z nich, wykryto to potem, gdzieś tam podano do wiadomości, napisał do swojego przyjaciela, mówi, słuchaj, wątpliwość jest naszą bronią. Bo wiesz, ludzie będą różnie mówić, jedni będą lekarze mówić, że to jest szkodliwe, i wielu lekarzy mówi, że to jest szkodliwe. Ale inny lekarz jak powie, no nie do końca, wiesz, bo inni ludzie uważają tak, inni ludzie uważają tak. Dzisiaj to samo mamy z tym efektem cieplarnianym. Inni uważają, że jest coraz gorzej i będzie coraz gorzej. Ja słyszałem kiedyś taki wykład, niewygodna prawda. Bardzo ciekawy wykład, Al Gore, niedoszły prezydent Stanów Zjednoczonych, mówi na ten temat i też podaje ten przykład właśnie, że ludzie próbują poddać pod wątpliwość, bo wątpliwość to jest najlepsza broń, żebyś nie wierzył. A czy na pewno tak jest? A czy Biblia to na pewno Słowo Boże? A to ludzie pisali? Czy na pewno to jest Słowo Boże? Popatrzcie, diabeł dzisiaj dokładnie używa tej samej broni. Chce poddać pod wątpliwość to, co ty czytasz. Każdy z nas ma Biblię w domu, zgadza się? A czy my ją wykorzystujemy, używamy jej? Diabeł będzie poddawał pod wątpliwość. Dlaczego? Diabeł zrobi wszystko, żebyś nie czytał Biblii. On cię zajmie tyloma sprawami różnymi, żebyś jej nie czytał. Wiecie dlaczego? Bo on wie jedną rzecz, o której niewielu chrześcijan wie, że kiedy zaczynasz czytać Pismo Święte, zaczynasz wgłębiać się w Boże Słowo, twoja wiara zaczyna wzrastać. A kiedy on cię odciągnie od Bożego Słowa, to wiecie, będzie wiedział, że w niedługim czasie twoja wiara oklapnie. Będziesz może próbował wierzyć, ale to nie wyszło, tamto nie wyszło, jesteś zagubiony, nagle spotkałeś się z rozczarowaniem i wtedy myślisz, Boże, jak to jest, ja wierzę w Ciebie, ale to się nie spełniło, tamto się nie spełniło. I diabeł mówi, no a widzisz, a mówiłem? Kochani, bez wiary nie mamy szans istnienia w ogóle tutaj. To jest nasze życie. Zatem chciałbym, żebyśmy o tym wiedzieli. Wiara, niewiara, wiara bierze się ze słuchania, niewiara bierze się też ze słuchania. Ale niewiara ma jeszcze dwa źródła i chcę na te dwa źródełka zwrócić uwagę. Po pierwsze, niektórzy ludzie wątpią, ponieważ nie widzą i ten rodzaj niewiary wynika z braku poznania Słowa Bożego. Wiecie, czytasz Boże Słowo i nie widzisz. Czasami to jest tak, że przeglądamy karty Biblii i nie widzimy. Jeśli dzisiaj myślisz o tym, czego potrzebujesz w swoim życiu, czego oczekujesz od Boga, ja jestem pewien, że jest wiele osób na tym miejscu, które modliło się do Boga i otrzymało odpowiedź na swoją modlitwę, ale wierzę również, że są tutaj osoby, które modliły się do Boga i nie otrzymały odpowiedzi na swoją modlitwę. Pytanie jest dlaczego? Z wielu względów wynika to z tego, że nie znamy Bożego Słowa. Modlimy się czasami o rzeczy, które nie są zgodne z Bożym Słowem. Znajomość Słowa Bożego daje nam komfort, że modląc się, my wiemy, czy to jest zgodne z wolą Bożą, czy też nie. Popatrzcie, w naszym zborze mamy siostry, dwie siostry były, które miały problem. Nie mogły zajść w ciążę, bardzo chciały dziecka, wiele lat minęło, modliły się, prosiły. Wiecie, w Biblii jest obietnica i ta obietnica zapisana jest w Bożym Słowie. Dotyczy ona narodu izraelskiego i tam wyraźnie jest powiedziane, że nie będzie w twoim narodzie niepłodnej, tak? Nie będzie wśród zwierząt takich, które by nie kociły. Bóg daje obietnicę. Zresztą mamy obietnicę, popatrzcie, kobiety, które nie rodziły przez wiele lat, a kiedy potem urodziły kogoś wyjątkowego, kogoś, kogo Bóg sam sobie wybrał. Przykładem jest Abraham, Zachariasz, którego syn był największym z proroków, kochani. Te kobiety uchwyciły się obietnicy, która zawarta jest w Bożym Słowie i zaczęły modlić się. I chcę wam powiedzieć, że zaszły w ciąży, obydwie zaszły w ciąży. Jedna urodziła, chociaż dla lekarzy było to praktycznie no, bardzo dziwne, ponieważ oprócz tego jeszcze miała ataki padaczki. A wiecie, w ciąży, kiedy nagle taka osoba wpadnie, nagle atak się pojawi, to ona przewracała się gdziekolwiek i byli przekonani, że taki atak, pierwszy atak załatwi już ciążę w jej organizmie. Ona tych ataków przeżyła wiele. W bardzo wysokiej ciąży. I ona modli się, Panie, dlaczego moje ataki nie ustają? Ale wiecie, nie dostrzegamy jednej rzeczy, że dla Boga nie ma... Oczywiście Bóg by mógł zatrzymać te ataki, ale popatrzcie, mimo tego, co się wydarzyło, urodziła zdrowe dziecko. I lekarze zachodzą w głowę i zastanawiają się, jak to jest możliwe. Druga z sióstr też zaszła w ciąży i okazało się, że była komplikacja tej ciąży. Ona miała pewne problemy z organami kobiecymi, anatomicznie były zniekształcone. Praktycznie lekarze stwierdzili, że to jest niemożliwe, żeby w ogóle coś tam dalej się mogło wydarzyć. Okazuje się, że kiedy zaczęliśmy się modlić, oni się zaczęli modlić, lekarze byli zdziwieni, bo mówią, że normalnie jest to niemożliwe. Urodziła zdrowe dziecko. Jeśli sam nie przeżyjesz spotkania z Bogiem w tym temacie, w temacie wiary, to zawsze będziesz tylko mówił o przykładach, a nigdy nie będziesz ich doświadczał. Wiecie, są ludzie, którzy mówią o wielkich świadectwach innych ludzi, ale nigdy nie mogą powiedzieć o swoim świadectwie. Ja też chciałbym dzisiaj mówić o swoim życiu, bo w moim życiu wiele rzeczy Bóg uczynił, które również wynikały z wiary. Powiem wam, nie było to wcale takie proste, bo wymagało to bardzo konkretnej decyzji w moim życiu. Która jest godzina? To już jest po. A, do wpół, dobrze. O, to fajnie. A zatem, kochani, kiedy Bóg mnie powołał do służby, kiedy dzisiaj słyszałem, że brat nawrócił się w 75 roku, muszę powiedzieć, że to jest ten sam rok, w którym ja się nawróciłem, ale byłem zdecydowanie młodszy, bo miałem wtedy 9 lat. Pamiętam, jak dziś, to było środowe nabożeństwo w niewielkim zborze w Gliwicach. Pastor głosił Słowo Boże. Środowe, zwyczajne nabożeństwo. Ja byłem 9-letnim chłopcem. Siedziałem często na kazaniach, a był taki werset ładny, wypisany, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego narodzonego, wiecie, ten werset znałem na pamięć, liczyłem te literki, siedząc i patrzyłem, ten werset miałem opanowany z każdej strony, ale w tą środę było wyjątkowe kazanie. Ja wierzę, że Bóg zadziała w moim życiu. Pastor głosił Słowo Boże i ja wiedziałem jedno, że on mówi do mnie. 9-letni chłopiec. I kiedy zrobił wezwanie, czy ktoś chce przyjść i oddać swoje życie Jezusowi, ja przyszedłem, ja wyszedłem pierwszy. Byłem pierwszym i nie czekałem. Wiedziałem, że on mnie wzywa. Od tamtego czasu minęło wiele lat. Potrzebowałem jeszcze wielu, wielu momentów w moim życiu, kiedy prosiłem Boga, aby mnie użył, aby mnie powołał. Ale to wydarzenie pamiętam do dzisiaj. Wtedy narodziłem się na nowo. Wtedy też moja mama narodziła się na nowo. Mój brat również wtedy wyszedł. To było niezwykłe, niezwykłe doświadczenie i wiem, że to jest Boża łaska. Natomiast po jakimś tam czasie, też dzisiaj o tym będę mówił na ostatniej mojej lekcji dotyczącej organizacji obozów. Chciałbym kilka słów na ten temat powiedzieć, ponieważ jak już tutaj zostało powiedziane, tak się jakoś stało, że zacząłem organizować obozy. Jak to się stało, też wam powiem. I od wielu lat, praktycznie od tego momentu, kiedy zacząłem, to było od 80 bodajże, nie, zacząłem organizować obozy już jako kierownik obozów od roku 89 dokładnie, do praktycznie do chwili obecnej. Zawsze gdzieś jakiś obóz, jakąś konferencję, coś tam organizowałem. Więc chcę również wam powiedzieć, jak to jest, jeśli ktoś chciałby w coś takiego się zaangażować, to będę chciał wam powiedzieć, jak to zrobić. Może nie spodoba wam się to, nie poda wam dzisiaj wszystkiego od A do Z, bo mi nikt wtedy też niczego nie podawał, ale patrząc z perspektywy na moje życie, zauważyłem pewną prawidłowość, jak Bóg mnie do tego doprowadził. I o tym będę też dzisiaj mówił. Natomiast chcę powiedzieć, że pewnego dnia, kiedy usługiwałem, kiedy organizowałem obozy, Bóg do mnie przemówił. Przemówił przez dwóch ludzi, którzy usługiwali na obozie, który organizowałem. I to było proroctwo wypowiedziane 16 lat temu. Nie, 16 to ja jestem w małżeństwie. To było może gdzieś 18-19 lat temu. I tam w tym proroctwie było powiedziane, że Bóg daje mi serce pastora, że będę pastorem. Od tamtego czasu minęło jeszcze wiele, wiele lat, zanim zostałem pastorem. Wiecie, to jest to, co Bóg nam daje, kładzie nam na serce. Ja o tym myślałem, ale było wyraźnie powiedziane, czas, w którym teraz jesteś, to czas przygotowania. I bądź wierny, bądź wierny. Wiecie, to jest bardzo ważne, abyśmy byli wierni. Wierność dotyczy naszej postawy, wierność dotyczy naszego nastawienia do Boga, bo człowiek wierny to jest człowiek, który tak naprawdę wierzy w Boga i jest w tej wierze wierny. Nie wiem, czy zrozumieliście. Bycie wiernym oznacza postawę w działaniu, bycie wiernym przy kimś, przy Bogu, przy tym, co Bóg mówi i wierzyć w to, co On powiada, wierzyć w Niego. Zatem, jeśli mogę powiedzieć, to moje pierwsze takie wyraźne doświadczenie wiary miało miejsce, kiedy przeczytałem werset, że wszystko, o cokolwiek byście prosili Ojca mego, wszystko, cokolwiek byście prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Byłem wtedy młodym człowiekiem, to były lata też 80. Nie miałem gitary i powiem wam, to było pierwsze moje takie bardzo wyraźne doświadczenie wiary. Modliłem się o gitarę w tamtym czasie, dzisiaj młodzież tego w ogóle nie zrozumie, w tamtym czasie bardzo trudno było kupić gitarę. Jeśli była to tylko na rynku polska, defilowska gitara, która na dodatek nie nadawała się do gry, nie można było jej dostroić. To była taka dobra gitara na piknik, powiosłować można było ją trochę. Taka bardzo użyteczna i praktyczna, ale jako instrument na niewiele się zdawała. I ja zacząłem modlić się, ponieważ mój szwagier, pastor zboru w Jarosławiu, Czesław Puśmider, wtedy grywał już na porządnej gitarze, ponieważ dostał od swojego kolegi gdzieś tam ze Stanów, to była Yamaha. I wtedy tak patrzyłem na tą gitarę, mówię, Panie Boże, jak ja bym chciał mieć Yamahę. Ja wiem, że to jest takie to od razu takie wielkie, może Polska, ale i zacząłem, słuchajcie, rozmawiać z Bogiem. To śmieszne, ja dzisiaj śmieję się, kiedy myślę o tym, ponieważ rozmawiałem z Panem Bogiem, mówiłem tak, Panie Boże, Ty wiesz, że te polskie gitary nie stroją. Ciężko się na tym gra. Jeśli Ty jesteś Bogiem wszystkiego, co to dla Ciebie taka jedna gitara Yamaha? Wiecie, i modliłem się o konkretną rzecz. I pamiętam, po tej modlitwie powiedziałem tak, Panie Jezu, tu jest napisane, że jeśli uwierzę w to, to to otrzymam. Bo wiara, biblijna wiara, to jest wiara, która najpierw wierzy, a potem otrzymuje. Natomiast zwykła wiara to najpierw otrzymuje, a potem dopiero wierzy. Ale biblijna wiara najpierw wierzy, a potem otrzymuje. I wiecie, ja zacząłem Bogu dziękować. Mówię tak, dziękuję Ci za gitarę. Yamaha. Wiecie, to jest fajne, bo później, kiedy poszedłem do seminarium i chłopaki grali na gitarach, ja też grałem, ale na pożyczonym sprzęcie. Prowadziłem przez to uwielbianie, jakoś tak się złożyło, że byłem trochę zdolny w tej grze na gitarze, więc prosili mnie, żebym tam prowadził uwielbianie. Ale tak jak wiecie, jak to się gra na pożyczonej gitarze i w końcu mówię, Panie Boże, ja wiem, że dostanę od Ciebie gitarę. Ja nie wiem kiedy, ale ja wiem, że Ty mi dasz ją we właściwym czasie. I kiedy rozmawialiśmy tam, a wiecie, jak człowiek idzie do seminarium teologicznego, na początku jest taki bardzo duchowy, tak bardzo duchowo zaczynaliśmy, mówiliśmy tam, dzieliliśmy się różnymi sprawami, o co Boga prosiliśmy i ja powiedziałem, a ja proszę Boga o gitarę i wszyscy tak, no chwała Bogu, chwała Bogu. Ale kiedy powiedziałem i proszę o Yamahę, wtedy tak, Taka była reakcja. Wiecie, często jest tak, że mówimy fajne rzeczy, ale kiedy już mówimy coś konkretnego i w tym momencie ta wiara się bardzo zawęża, prawda? To już jest obowiązujące. Ja mówię, a ja dostanę Yamahę. I muszę wam powiedzieć, minął chyba rok czasu od tego. Pewnego dnia przyjeżdża pewne małżeństwo, które miało uczyć nas na temat pastor i jego żona i takie bardzo ważne oczywiście sprawy. No i to małżeństwo przychodzi na lekcję i mówi tak, czy jest ktoś, kto gra na gitarze, niech podniesie rękę do góry. A nas było tam kilku, więc my podnieśliśmy ręce do góry. A czy ktoś z tych, którzy grają na gitarze, nie mają swojej własnej gitary, niech podniosą ręce. I wtedy tak dziwnie się poczułem. Co się dzieje? A chłopaki, Marek, no ty się modlisz o gitarę, więc podnieś rękę. Więc podniosłem rękę i w tym czasie nagle podniosła jedna osoba rękę. Stwierdziłem, że ona nie gra na gitarze. Ja nie widziałem, żeby ona kiedykolwiek grała na gitarze, ale nagle poczuła, może, że chce uczyć się, nie wiem, ale podniósł rękę. I oni mówią, wiecie, wybaczcie, mamy tylko jedną gitarę. A jeszcze, żeby było ciekawie, ja zaraz po tej lekcji miałem dyżur i musiałem pędzić na dół na stołówkę i przygotowywać wszystko do obiadu. I wiedziałem, że na przerwie on dostanie pierwszy do ręki tą gitarę. Wiecie, biegłem tam na dole, rzucałem tymi talerzami, mówię, Boże, co to za gitara? I jak on ją weźmie, a ja się modliłem, to ja wiem, że to jest odpowiedź. Wiecie, i patrzy, on schodzi na dół do mnie, trzyma gitarę w ręku i mówi tak, Marek, ja wiem, że tobie się ona należy w pierwszej kolejności. Ale wiesz co, ja postanowiłem uczyć się grać na gitarze. Ja sobie tak myślę, chłopie, akurat teraz się postanowiłeś uczyć grać na gitarze. Ale mówię tak, w porządku. Wiecie, i nagle coś się wydarzyło i chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć. Patrzę na niego i patrzę w końcu na tą gitarę. Trzyma tą gitarę, patrzy. To nie jest Yamaha. Zwykła, klasyczna gitara. Fajna, wziąłem nawet do ręki, mówię, miękka, fajna, można na tym grać. I wtedy, słuchajcie, nie wiem ile to trwało, ale prowadziłem dialog w mojej głowie i słyszę takie bardzo wyraźne słowa. Marek, modliłeś się o gitarę? I ja odpowiadam, ja nie wiem, co ten Krzysiek wtedy o mnie myślał. Ja nie wiem, ile to trwało, to mogła być tylko sekunda. Ale ja wiedziałem, że ja z kimś rozmawiałem. I odpowiadałem bardzo wyraźnie. Oczywiście tak, modliłem się. Panie, dzięki Ci za gitarę. To w takim razie, skoro prosiłeś, to jest Twoja gitara. I mówię tak, Panie Boże, ja Ci dziękuję za tą gitarę, ale to nie jest Yamaha. I wtedy taki głos, nie wybrzydzaj, ale bierz, co Ci Bóg daje. Wiecie, to takie, dzisiaj się uśmiechamy, ale to wcale nie było takie proste. I mówię, Boże, ja nie chcę się sprzeciwić Twojej woli, ale z drugiej strony, jak to zrobić? Wiecie, i nagle przyszedł mi pomysł do głowy, zwariowany pomysł, ale ja dziękuję Bogu za ten pomysł. Myślę, że to On mi go poddał. Mówi, lepszą rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Ja mówię, Panie Boże, Ty się na pewno nie obrazisz, jak ja tą gitarę podaruję mojemu przyjacielowi, bo przecież to jest lepsze niż branie. Wiecie, i poczułem ulgę, ja mówię, słuchaj, Krzył, to jest Twoja gitara, a jak będę potrzebował, Ty mi zawsze ją pożyczysz. Nie ma sprawy, Marek, jest załatwione. Wiecie, ja byłem szczęśliwy, gitarę nie dostałem, ale miałem pokój w swoim sercu. I teraz słuchajcie, co było ważne. Tydzień później, czy dwa tygodnie później, wracam z domu, bo byłem na weekend w domu, wracam z domu i w poniedziałek woła mnie rektor. A jak już kogoś rektor wołał do biura, to znaczy, że on coś musiał przeskrobać. A ja nie za bardzo wiedziałem, co ja ostatnio, w ostatnim czasie takiego zrobiłem, więc idąc za nim, bo on mówi, Marek, chodź ze mną, zastanawiałem się, co ja takiego zrobiłem, o czym ja nie wiem albo zapomniałem. Wchodzimy do biura i wyobraźcie sobie pierwsze słowa, jakie on mówi tak. Marek, mam za twoje zachowanie, mam coś dla ciebie. Wiecie, co zrobił? Wyciągnął futerał. Potężny futerał. Wiecie, to nie pokrowiec, tylko futerał. O, taki futerał, o, taki, o, prawie taki sam futerał. Ja nie wiedziałem, co tam jest za gitara. Mówi, nie otworzysz? Ja mówię, ja wiem, co tam jest za gitara. Mówi, skąd wiesz? Ja wiem, to jaka tam jest gitara? Tam musi być Yamaha. To otwórz. Otwieram. Jaka tam była gitara? Tam była Yamaha. Mało tego, była lepsza Yamaha niż tą, o którą ja prosiłem. Wiecie, to są drobne rzeczy, ale dla mnie to było bardzo wyjątkowe. Oczywiście moje akcje wzrosły u kolegów, bo nagle stwierdzili, Marek, ty to masz wiarę. Ale chcę wam powiedzieć, osamotniony byłem w tej wierze, bo chłopaki tylko kiwali głową, no tak, tak, no tak, można prosić o Yamahę. Ale chcę ci, drogi, powiedzieć, bracie, jedną rzecz. Chciałbym, żebyś to zapamiętał. Bóg chce ci dać to, o co go prosisz. A wiesz dlaczego? Bo jeśli ci nie da tego, co prosisz, oczywiście jeśli to jest zgodne z wolą Bożą, zakładamy, to jest bezsprzeczne, ale jeśli modlisz się do Boga, to trzymaj Boga za słowo, bo Bóg sam do tego zobowiązuje. Doświadczcie mnie, mówi Pan. Doświadczcie mnie. Gdybym ja wziął wtedy tą gitarę od tego Krzyśka, mógłbym dzisiaj mówić, słuchajcie, Bóg jest wielki. Bóg wysłuchuje modlitwy, ale bym nigdy nie powiedział, ale nie do końca. Wiecie, myślę, że wielu ludzi często się na tym daje nabrać. Już jesteś blisko i nagle przychodzi próba, której często nie przechodzisz, bo wydaje się, że to jest wszystko i nic więcej nie ma. Moi kochani, nie ograniczajmy naszego Boga. Kiedy miałem 14 lat, zakochałem się w najpiękniejszej kobiecie, która obecnie jest moją żoną. Przyjechałem na obóz i chcę wam powiedzieć, wtedy to był mój pierwszy młodzieżowy obóz z moim bratem. Oczywiście ja pojechałem dwa dni później, ponieważ spaliłem się na basenie na słońcu, więc musiałem na siedząco spać przez 2 dni, a potem jechałem na obóz. Mój brat pojechał wcześniej, więc on już tam kolegów jakiś sobie znalazł, a ja pojechałem jako pierwszy, mój pierwszy młodzieżowy obóz, słuchajcie. Wisła Czarny, Wisła Głębieczek to było, potężny obóz, 120 osób, słuchajcie. Warunki były, no, piękne warunki. Dla mnie to był najpiękniejszy obóz, ale dzisiaj, gdyby młodzież pojechała na taki obóz, myślę, że pierwsze pytanie, a co to takie warunki? A tu nie ma prądu, lokówki nie mogę sobie podłączyć. Wiecie, tam nikt o tym nie myślał. Byliśmy spragnieni Bożego Słowa. Już nie wspomnę o tym, że wykłady zaczynały się od godziny 10, trwały do obiadu, po obiedzie była godzinna przerwa, potem znowu wykłady, trwały do kolacji, była kolacja, a potem znowu była społeczność wieczorna. Kto dzisiaj by to wytrzymał? Ale myśmy siedzieli, słuchajcie, i słuchaliśmy, bo ja wierzę, że wtedy to był czas dla nas, byśmy byli głodni Bożego Słowa. Wtedy usługiwał taki brat Michał Chydzik, który stanął tam i mówi tak, widzę tutaj przyszłych kaznodziejów, pastorów, misjonarzy i tak dalej. I z tamtego obozu, pamiętam, wielu z nas dzisiaj jest w służbie u Boga. Ale nie o tym chcę mówić, chcę mówić o mojej żonie. Przyjechałem na ten obóz i mój brat mnie tylko odprowadził od przystanku do ośrodka, szumnie, ośrodka, do takiego domu. Była przerwa obiadowa, więc on mnie od razu zostawił, a ja, wiecie, ani me, ani be, nie powiem dalej. W każdym bądź razie tam jakiś brat, który obsługiwał, mówi, no chodź, siadaj tam do jakiegoś stolika, a ponieważ wszyscy już gdzieś sobie usiedli, to mi zostało miejsce przy stoliku z dziewczynami, samymi dziewczynami. Ja wtedy miałem 14 lat skończone, więc taki trochę skrępowany, ale wcale nie oznacza to, że już nie myślałem o dziewczynach. Więc siedząc przy tym stoliku, zacząłem się przyglądać tym dziewczynom. Mówię, ale tu ładne dziewczyny siedzą. Wiecie, wtedy zjadłem bardzo dużo, bo ja nie potrafiłem jeszcze, wiecie, taki byłem, nie lubiłem odmawiać, bo nie chciałem się to tłumaczyć. One mówią, może to byś zjadł? Tak, da mi to. Może to? Tak, tak. Nie chciałem mówić nie, żeby czasem któryś razie zapytała, dlaczego nie. Więc tak, mając tego obiadu tak tyle, jem i patrzę. I w pewnym momencie, kochani, w pewnym momencie rozglądam się, kiedy już nacieszyłem swoje oczy przy tym stoliku, nagle mój wzrok padł na inny stolik. I siedziała tam dziewczyna, miała długi warkocz, aż podtąd, siedziała do mnie odwrócona tyłem. I wiecie, i nagle coś się stało. Ja nagle coś poczułem, coś niesamowitego, ciśnienie, nie wiem, jakby ktoś mi zmierzył wtedy ciśnienie. Słuchajcie, ja nie mogłem oderwać oczu, ja nie widziałem jej twarzy, ale wiedziałem, coś zwróciło uwagę moją na tą właśnie dziewczynę. Już się zakochałem, od razu, słuchajcie, ja to było niesamowite, a dzisiaj wiem, że Bóg to zaaranżował. Ale okazuje się, oczywiście musiałem poznać tą piękną nieznajomą, w końcu się odwróciła. No niesamowite, piękna dziewczyna, więc postanowiłem przyjrzeć się, no dowiedzieć się, wiecie, taki wywiad środowiskowy przeprowadziłem. No i nagle zobaczyłem tam gościa, który tak ciągle przy niej jest, no chodzą razem, ja mówię, no jejku, no, a ten co tu robi? Nie dość, że nieładny, okazuje się, że to był jej brat. Ja mówię, o Panie Boże, to już jest mój przyjaciel. Postanowiłem się z nim zaprzyjaźnić. To był Czesław Kuśmider, ten, który miał tą gitarę. Chcę wam powiedzieć, Bóg też sprawił, że ze względu na tą właśnie dziewczynę, moją żonę, nauczyłem się grać na gitarze. Ja postanowiłem, że ja pewnego dnia, ona mnie zobaczy, bo Czesław wtedy już grał, mówię, pewnego dnia ona mnie zobaczy na środku, kiedy ja gram na gitarze. Wiecie, to nie były duchowe motywacje, ale to były najskuteczniejsze motywacje. Słuchajcie, mnie nikt nie gonił do nauki gry na gitarze. Ja brałem gitarę i grałem, ale już miałem tak dosyć, rzucałem ją na szafę, powiedziałem, nigdy więcej nie będę grał na gitarze. Ale znowu pomyślałem, ale jeśli ona zobaczy, brałem gitarę i znowu grałem. Słuchajcie, Bóg wykorzystał to w moim życiu, abym się nauczył. I nauczyłem się. Ja potem stałem na środku. No, ale no, oczywiście. I chcę wam powiedzieć, wróciłem z tego obozu. Aha, ona w ogóle nie miała pojęcia. To jest bardzo ważne. Ja to nie było tak, że ja podszedłem do niej, Ewa, ja jestem w tobie zakochany, ty będziesz moją żoną. Nic takiego nie było. Wiecie, ja tak biegałem z daleka i tylko patrzyłem i tak dalej. Nie byłem taki odważny. W każdym bądź razie ona o tym nie miała zielonego pojęcia, a ja już miałem. Ja przyjechałem z obozu i wiecie, co zrobiłem? Uklęknąłem na kolanach i powiedziałem tak. Boże, jeśli to jest od Ciebie, to ja wierzę, że to będzie moja żona. Nie wiem kiedy, ale wiem, że Ty pokierujesz tym. I tak się składa, że raz ją przypadkowo spotkałem gdzieś na jakimś obozie, na kolejnym obozie przypadkowo. Potem już nie było przypadku, bo już wiedziałem, na który obóz jedzie. Więc spotykaliśmy się częściej. I muszę Wam powiedzieć, pewnego dnia byłem odważny i powiedziałem mi, co myślę i jak bardzo chciałbym z nią kolegować się. Wiecie, to nie było tak jak dzisiaj. Wiecie, ja musiałem wyprosić, żeby ona mi rękę dała i tak mi nie dała. Więc dla mnie to nie było ważne. Ja sam fakt, że ja mogłem koło niej iść, to już była dla mnie największa przyjemność. Wiecie, to trochę inne czasy były. Dzisiaj, wiecie, chłopcy wiszą na dziewczynie, tam trzymają się. Ja wierzę, że Bóg coś szczególnego zaczął i rozpoczął w moim życiu. I pamiętam jedno, mało tego, ona nie była, nie tylko się mi podobała. I to było całe nieszczęście. Ponieważ bardzo wielu chłopaków się kręciło koło niej. I to dla mnie było bardzo bolesne, bo po pierwsze, ona nawet nie wiedziała o tym, że ja tam do niej. W końcu powiedziałem, że jak oni mogą, to ja też mogę. No i podszedłem i powiedziałem, no i zaczęły się schody. Nagle jakoś tak dziwnie zaczęła reagować na mnie, już nie chciała ze mną tak przebywać. Oho, ho, i coraz trudniej było. Słuchajcie, do tego momentu, że ona nawet nie chciała mnie widzieć. Po prostu Marek Skrzypczak to był gość, który jakiś tam przeszkadzał jej. I ja jej nic złego nie zrobiłem, naprawdę, ale ona nie chciała i tyle. Kiedyś nawet mi tak powiedziała, jak będę na ślubie, to ona, jeśli, jakoś ja powiedziałem, aha, ja powiedziałem, że Ewa, ja przekonany jestem, że ty będziesz moją żoną. A ona mówi, no tak, to ja cię zaproszę na mój ślub. Wiecie, to było bardzo trudne doświadczenie, to trwało wiele lat. 14 lat na nią czekałem. 14 lat. Aha, i w czasie tej modlitwy powiedziałem jedną rzecz, bardzo ważną. Mając 14 lat, Panie Boże, nie ma żadnej innej dziewczyny w moim życiu, dopóki ta sprawa się nie wyjaśni. I muszę Wam powiedzieć, dziewczyny modliły się w końcu. Panie Boże, rozwiąż ten problem, bo ja byłem wierny tej jednej, jedynej dziewczynie. Od niej otrzymałem bodajże 3 listy w ciągu tych 14 lat. Ale jaki ja byłem szczęśliwy, kiedy ja od niej dostałem jeden chociaż list. Kolejka była długa, a ja byłem na końcu tej kolejki. Ale pewnego dnia, pamiętam, był to obóz, na którym zakończę to świadectwo i zrobię przerwę, jeśli pozwolicie. Na jednym z obozów kończyłem seminarium i poszedłem do lasu modlić się. Mówię tak, Panie Boże, chciałbym być, mam 2 pragnienia w moim życiu. Chciałbym być dobrym kaznodzieją, chciałbym być dobrym Twoim sługą, ale według Twojego spojrzenia dobrym. A druga sprawa to, jeśli to jest nadal Twoją wolą, to chciałbym, żeby Ewa była moją żoną. No i obóz się skończył, oczywiście bardzo źle na tym obozie było, dla mnie, bardzo źle się czułem. Wracając do domu, otrzymałem propozycję od mojego kolegi, który zajmował się już obozami dla młodzieży starszej, tej starszej powyżej 25 roku życia. Ja wtedy jeszcze nie miałem tylu lat, ale mnie zaprosił w charakterze instruktora sportowego, więc pojechałem mu pomóc. Więc zaprosiłem Ewę, mówię, Ewa, może byś pojechała na taki obóz? Nie pojedzie, no trudno, pojechałem sam. I na tym obozie miałem do czynienia z młodzieżą starszą. To tacy, wiecie, od 25 do 40, no najstarszy tam był młodzieniec, 50 kilka lat miał. Ja byłem odpowiedzialny za sport, więc jak ich wyciągnąłem na boisko, stwierdziłem po pierwszym już tym spotkaniu, że inna forma sportu będzie im bardziej odpowiadała. Potem robiliśmy kawki, herbatki, jakieś takie bardzo fajne zabawy. I pamiętam jeden wieczór, aha, było tam troje osób z Anglii, oni usługiwali, jak to być szczęśliwym w stanie wolnym. W każdym bądź razie był to bardzo dobry obóz, naprawdę bardzo dobry obóz. I muszę Wam powiedzieć, wieczorne spotkanie, bardzo, bardzo takie proste, nie było jakichś szczególnych modlitw. Skończyliśmy posiłek, ktoś tam się podzielił krótko słowem i była modlitwa. I kiedy modliliśmy się, podszedł ten jeden Anglik do mnie, wziął sobie tłumacza i mówi tak. Marek, Bóg słyszał Twoją modlitwę. I chce Ci, i powiedział tak. I chcę, aby spełniły się te rzeczy, które prosiłeś. I tak masz dalej funkcjonować, tak masz dalej iść. Słuchajcie, ja byłem przeszczęśliwy. Wiecie, a wtedy jeszcze tak się złożyło, że praktykę miałem w Przemyślu po seminarium. Miałem nic piękniejszego. Po takim słowie pojechałem do Przemyśla tak pewien siebie, że jak wracałem z tej praktyki, to byłem jak zbity pies, który wlókł się z powrotem do domu. Wiecie, to jest niesamowite. Przeżyłem wiele odrzucenia takiego emocjonalnego. Przeżyłem wiele rzeczy. Ludzie, tam młodzieżówka się ze mnie śmiała. Skrzypczak przyjeżdża do Przemyśla, kolejka wielka, on na końcu. Wiecie, taki dokuczliwy byli, a niektórzy nagle poczuli jakieś zagrożenie. Ja nie wiem dlaczego, bo ja nic nie robiłem, ja tylko tam przyjeżdżałem. Może to było to zagrożenie, ale minęło trochę czasu i ja powiedziałem, Boże, co ja mam zrobić? Podobna sytuacja jak z gitarą. Nagle pojawiła się dziewczyna w moim zborze. Jakoś jej nigdy nie widziałem wcześniej. Była. Wiecie, i nagle się złożyło, że jakoś tak... Słuchajcie, znaleźliśmy wspólny język. Nam się świetnie rozmawiało. Ona do mnie coś tam pisała. Niebo a ziemia, to nie ma porównania. I ja robiłem obozy, ona zawsze była na tych obozach, wiecie. Był taki obóz, kiedy ona była i Ewa była. Więc słuchajcie, no ja się czułem jak ktoś, kogo ona zauważa, ta druga dziewczyna. I tak sobie pomyślałem, Boże, to może to nie jest Twoją wolą, może to tak długo trwa. Co ja mam robić? I jest jeszcze jedna ważna kwestia, dla młodych szczególnie. Kiedy przeżywałem tak trudny czas, bo jeszcze pojawił się jeden epizod jednej dziewczynki, bardzo ładnej, pięknej dziewczyny, która zaczęła mnie tam, zaczepiła mnie, postawiła mi lody. Ja mówię, jaka fajna dziewczyna, słuchajcie, no blondynka, no przepiękna, do dzisiaj jest bardzo ładną kobietą, bo miałem niedawno okazję ją spotkać. I zacząłem modlić się, Boże, co ja mam zrobić? Jest tu Ewa i ta osoba. Wiecie, i poszedłem do pewnego człowieka, Chester Gretz, nie wiem, czy ktoś z was zna tego szanownego brata, on już odszedł do Pana, starszy brat, ja mu tłumaczę, mówię, wujek, jest taka sytuacja, co ja mam zrobić? Wiecie, co im powiedział? Marek, nie podejmuj nowej relacji. Jeśli to jest od Boga, to będzie, a jeśli nie od Boga, to zacznij się modlić, że Bóg zabrał uczucia, emocje do tej osoby. Do Ewy. No to więc ja zacząłem modlić się, Panie, zabierz emocje i uczucia. Im więcej się modliłem, tym więcej tych uczuć, emocji przybywało. Ja mówię, Boże, ze mną jest coś nie tak, ja jestem nienormalny. Ja się bałem wracać z powrotem z Przemyśla do mojego domu. To było 6 godzin jazdy pociągiem wtedy, ponad 300 kilometrów. I bałem się, wiecie czego? Myślenia, co będzie. Ja znowu wyjechałem z tego miasta. Mówię, Boże, proszę Cię, co ja mam zrobić? Kiedy wracałem, słuchajcie, dostawałem od Boga słowo. Bóg tak często przemawiał do mnie, słuchajcie, odpowiadał dosłownie poprzez słowo. Ja się dziwiłem, dlaczego tu jest tak napisane, ja wcześniej tego nie czytałem. W końcu skracam historię, bo to jest długa historia, może kiedyś napiszę książkę. Ale chcę Wam powiedzieć jedno. Kiedy dawaliśmy zaproszenia ludziom na ślub, niektórzy myśleli, że to jest żart. Nikt nie wierzył w to, że to jest możliwe. Pewnego dnia na jednym z obozów miałem na nim nie być, a więc nie planowałem niczego i ja się tam znalazłem. I pewnego dnia powiedziałem do mojej żony, wtedy jeszcze nie żony, ale jakoś tak poczułem zupełnie inaczej się. Ja mówię, Ewa, może zrobiłabyś 2 kawy dla mnie? No dobrze, mogę ci zrobić. No i mówię to. Zapraszam, mówi, jedna kawa jest dla mnie, a druga jest dla ciebie, może usiądziemy, porozmawiamy. No to usiadła, po raz pierwszy zaczęliśmy rozmawiać zupełnie inaczej i od tamtej pory wszystko się zmieniło. Słuchajcie, pół roku później byliśmy już zaręczeni, kolejne pół roku byliśmy małżeństwem. Jest taka pieśń w śpiewniku Pielgrzyma, która, czysta bodajże 71 pieśń, co Bóg ci obiecał, na pewno też da. I to jest pieśń, która dla mnie była wyjątkową pieśnią. Nawet zmieniłem melodię, przepraszam, autora tej pieśni, który wiem, jak ona brzmi oryginalnie. Ja ją przerobiłem, i śpiewałem, pamiętam ją nawet na ślubie, ale to była pieśń mojego życia, bo wiem jedno i dzisiaj każdemu będę mówił, co Bóg ci obieca, to Bóg ci na pewno to da. Kobieta, o której mówiłem wam, była podobna sytuacja. Myślałem, Boże, kogo mam wziąć, ją czy Ewę? I wiecie, i znowu przyszła myśl. Ja mówię, co ja będę ciągle rezygnował? Co ja ciągle będę tracił kolejne osoby? Ja wiem, może w końcu zacznę zajmować się swoim życiem, zadbam o moje życie. I mówię, pójdę z nią porozmawiać. Wiecie, i mówię, może być, zastanów się nad tym, może, jeśli chciałabyś być moją żoną, ale uprzedził mnie mój kolega najlepszy. Więc kolega się ożenił z nią i dzisiaj niestety są po rozwodzie. Miałem jedną wątpliwość, gdy myślałem o niej. Ona była na studiach medycznych, więc tak myślałem, Boże, ja chcę Tobie służyć. Chcę być pastorem. Jeśli będę pastorem, ona jest dopiero na studiach, potem jeszcze musi być dodatkowe zajęcia, staż, praca. Mówię, jeśli przyjdą dzieci, ona będzie miała specjalizację, te wszystkie dyżury nocne. Ja sobie z tym mogę nie poradzić. Ale mówię, co tam? Wiecie, tak zostawiłem sprawę, ale dziękuję Bogu, jaki ja jestem szczęśliwy, że Bóg mnie od tego uchronił. Jeśli wierzysz Bogu, drogi bracie, droga siostro, trzymaj Go za słowo. I wierzę i dzisiaj podpisuję się pod tym obydwoma rękoma, co Bóg ci obiecał, na pewno też da. Co rzekł, nie ulegnie też zmianie. Amen.